Studio Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Dziennika Gazety Prawnej zorganizowanym w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Mam wielką przyjemność gościć pana profesora Arkadiusza Kowalskiego, dyrektora, wicedyrektora Instytutu Gospodarki Światowej, który dosłownie przed chwilą zakończył niezwykle interesujący panel dotyczący sytuacji w sektorze biofarmaceutycznym, innowacji w tym sektorze. I o tym, panie profesorze, chciałbym z panem dzisiaj porozmawiać krótko. Jaka jest... Polacy dbają o zdrowie. Polacy przywiązują ogromną wagę do tej sfery dobrostanu swojego, wyobrażonego, realnego. Wiemy też, że ten sektor farmaceutyczny, ale też i usług medycznych rozwija się bardzo dynamicznie. Czy jednak jesteśmy konkurencyjni? Jak tę konkurencyjność na rynkach, czy w otoczeniu naszym, czy w otoczeniu międzynarodowym, jak tę konkurencyjność naszą należałoby zwiększyć? Jakie przeszkody stoją jakby na drodze, by tak się właśnie stało?
Więc przede wszystkim trzeba powiedzieć, iż tak w ogólnym ujęciu, no jak wiele obszarów w Polsce, mamy pewne niedofinansowanie generalnie sektora ochrony zdrowia. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych wydatki na sektor ochrony zdrowia to jest ponad 16% PKB, natomiast w Polsce to jest około 6% PKB. W wartościach absolutnych, w dolarach, nawet w parytecie siły nabywczej, wydatki per capita na osobę w Stanach Zjednoczonych są o 10 razy wyższe niż w Polsce na jednego mieszkańca, więc to pokazuje pewne niedofinansowanie. Podobnie branża farmaceutyczna, no generalnie jak inne branże wysokiej technologii, Polska nie wykazuje specjalizacji w tej branży. Otóż udział branży farmaceutycznej w rynku eksportowym Polski to jest tylko 0,58%, w Stanach Zjednoczonych jest to powyżej 8%. Dodatkowo w Polsce, jak sobie spojrzymy na ostatnie lata, ten udział branży farmaceutycznej w rynku eksportowym malał w Polsce, czyli on jest niski i jeszcze maleje, co prowadzi nas do pewnego problemu, który w ostatnich miesiącach bardzo mocno wybrzmiał, a mianowicie bezpieczeństwo lekowe. I tutaj się okazuje, że no właściwie przez lata popyt był niższy niż podaż, to w różnego rodzaju branżach. W samochodowej wiemy, że zawsze dilerzy samochodowi oferowali różne zniżki. Teraz czekamy nawet kilkanaście lat na nowy samochód. To jest związane z tym chociażby kryzysem chipowym, to, że cały rynek produkcji mikroprocesorów został przeniesiony do Azji, a w momencie załamania łańcuchów wartości, globalnych łańcuchów dostaw, mamy niedobory po stronie podaży i podobnie jest z lekami, tudzież podobnie może się stać z lekami. O ile jeszcze na szczęście nie mamy takiej sytuacji, że idziemy do apteki i podstawowych leków nie ma. Były tylko incydentalne takie przypadki, na przykład gdy wybuchła wojna w Ukrainie, zabrakło płynu Lugola. Natomiast na szczęście z tym się jeszcze nie spotykamy, ale branża farmaceutyczna w pewien sposób bije na alarm w Polsce. Wskazuje się, że te załamanie globalnych łańcuchów dostaw dosyć mocno bije w polski przemysł farmaceutyczny, który w znaczącym stopniu, nawet produkując leki w Polsce, musi bazować na składnikach pochodzących z innych krajów, z innych kontynentów również, chociażby z Azji. I tu się pojawia ten problem.
No tu pandemia jakby nauczyła, dała nam lekcję taką. Pamiętam, tak, rozmawiałem z prezesami tych firm zagranicznych, które chciały u nas tutaj po pierwsze albo produkują, czasami też inwestują w badania i rozwój, o czym wiemy, albo prowadzą całe programy dotyczące cukrzycy przykładowo, czy jakichś tam innych leki insulopodobnych i tak dalej. I właśnie była mowa o tym, że jakiś jeden element był produkowany gdzieś tam, a z powodu pandemii tego brakowało i były duże obawy, pamiętam, w branży wtedy. Czy pandemia nas, czy my wyciągnęliśmy jakieś wnioski z pandemii, czy sektor wyciągnął?
No, sektor się konsoliduje. Wiem, że przedstawiciele branży farmaceutycznej dosyć mocno naciskają na Ministerstwo Zdrowia, jeżeli chodzi o wypracowanie pewnej strategii bezpieczeństwa lekowego i pewne tutaj rozwiązania są wypracowywane. Natomiast też trzeba przyznać, że pandemia COVID w innych obszarach pomogła, a mianowicie na przykład cyfryzacja ochrony zdrowia. Jeszcze kilka lat temu dla lekarzy było nie do pomyślenia, że mogą postawić diagnozę czy jakiś dokument, skierowanie wystawić, nie widząc, nie spotkając fizycznie pacjenta. Obecnie wiemy, że teleporady, telemedycyna jest to obszar, który się bardzo silnie rozwija, podobnie jak u nas w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zdalne nauczanie, wykłady zdalne, coś, co też przed pandemią było w powijakach. Obecnie wszyscy się nauczyli tych technologii i się w ten sposób komunikują. Podobnie w medycynie różnego rodzaju aplikacje zdrowotne, platformy zdrowotne, zdalne monitorowanie organizmu w różnych, stanu organizmu w różnych chorobach, czy chociażby ta telemedycyna, teleporady, e-skierowania, e-recepty. To wszystko jest coś, w czym polski sektor, nie tylko polski, no światowy, ale Polska też tutaj jest w dosyć dobrej pozycji i tak naprawdę szybko się uczymy, szybko wdrażamy nowe rozwiązania tego przemysłu 4.0, tak to można nazwać. Aczkolwiek to, czego brakuje, to takiego holistycznego podejścia. W Danii na przykład mamy cały zintegrowany system, gdzie cała historia pacjenta się wyświetla, jeżeli on idzie do lekarza, jakie leki bierze, także od lekarzy, innych specjalności. W Polsce tego holistycznego podejścia brakuje. Mamy troszkę ten system taki fragmentaryczny tej cyfryzacji, ale...
Na pacjent.gov.pl tam troszeczkę to jest, prawda?
Ale... Tak, tak, ale nadrabiamy dosyć szybko tą lekcję i tutaj dosyć szybko ta cyfryzacja postępuje.
Mam dwa takie opory, żeby pytać Pana o rekomendacje, bo pytać człowieka nauki o proste recepty to jest troszkę niestosowne, bo nie daje Pan takich prostych recept i rozumiem też, że trudno było wydać receptę na zwiększenie udziału środków budżetowych na ochronę zdrowia do trochę więcej, nawet nie mówię o 16% PKB. Ale jak zrobić, żeby nas było więcej, żeby było więcej udziału tego sektora farmaceutycznego, także usług medycznych, właśnie w eksporcie polskim? Jest tu jakiś potencjał, prawda, Panie Profesorze?
Jest bardzo duży potencjał. Mamy armię, mamy kilkadziesiąt tysięcy wykształconych, dobrze wykształconych farmaceutów, których wykorzystanie jest praktycznie zerowe. No oni właściwie pracują jako kasjerzy, tak można powiedzieć, w aptece i podają leki z półki, podczas gdy tak naprawdę to są ludzie przygotowani po poważnych studiach, przygotowani do tego, żeby w większym stopniu pracować z pacjentem. I w niektórych krajach są takie rozwiązania, które w Polsce na przykład są jeszcze prawnie niedozwolone, żeby w aptece była kamera, gdzie pacjent, który przychodzi kupić leki, mógł się skontaktować z lekarzem, który odpowiednio szybko udzieli jakiejś tam instrukcji odnośnie leków, które ten pacjent powinien wykupić i w jaki sposób ma spożywać. W Polsce to jest prawnie jeszcze niedozwolone. Takie proste rozwiązanie. A tutaj już ta współpraca lekarz, farmaceuta, pacjent tak w tym trójkącie w dużym stopniu usprawniłaby funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, bo niedofinansowanie to jest jedna kwestia, ale jeszcze druga kwestia jest, że nawet te ograniczone środki są często wydatkowane nieefektywnie, giną w biurokracji, w administracyjnych procedurach. Troszkę sobie sami kłody pod nogi kładziemy. Ja pamiętam, jak w Stanach Zjednoczonych miałem okazję być w szpitalu i tam właściwie lekarz tylko diagnozował. Wszystkie biurokracja, jakieś notowanie, to robiła jego asystentka. Po co? No po to, żeby lekarz, którego wykształcenie odpowiednio więcej kosztuje, nie marnował swojego czasu na pisanie historii pacjenta, na zlecanie w komputerze różnego rodzaju badań. On badał i zlecał swojej asystentce, co ona, jakie kroki dalej powinna wykonać. Tak samo wstępne badanie było robione przez pielęgniarkę. No w Polsce niestety, ale ten kapitał ludzki, który jest na wysokim poziomie, bo uważam, moje zdanie jest takie, że lekarze są bardzo dobrze wykształceni i prawdopodobnie w warunkach amerykańskich oni by byli naprawdę gwiazdami. Natomiast no niestety te biurokratyczne obciążenia, niedofinansowanie, to, że oni muszą robić i za sekretarkę, i za pielęgniarkę często prace takie podstawowe, to wszystko sprawia, że środki nasze są nieefektywnie wykorzystane. I tak ograniczone środki, ale efektywność wykorzystania no tutaj jest kluczem do tego, żeby się rozwijać.
Mam nadzieję, że ta efektywność będzie melodią przyszłości, że tak się rzeczywiście stanie, jak Pan Profesor zapowiada. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Profesor Arkadiusz Kowalski, wicedyrektor Instytutu Gospodarki Światowej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rozmawialiśmy o sytuacji w sektorze zdrowia publicznego, ale także przemysłu farmaceutycznego i usług medycznych, no, który ma kluczowe znaczenie, gdy spojrzeć na bezpieczeństwo kraju i także naszą własną przyszłość. Ja nazywam się Mariusz Sierski, reprezentuję Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Rozmawialiśmy w studiu SGH i Dziennika Gazety Prawnej w Karpaczu. Dziękuję.